Nastolatkowie zaraz po wojnie zaczęli masowo znikać z polskich ulic i jak się okazuje, niewolnictwo, choć jest mocnym słowem, stało się rzeczywistością dla wielu dzieci i ich rodziców, albowiem 25 lutego 1948 roku weszła w życie ustawa mówiąca o tym, że Polskę będą odbudowywały dzieci. Oszczędna władza wpadła na genialny pomysł, aby nie płacąc ani grosza dać pracę ogromnej rzeszy młodzieży w wieku od 16 do 18 roku życia. Takich niewolników było dość sporo, bo było ich niemalże 1,5 miliona. Powojenne czasy oznaczały, że ludzie nie mieli specjalnie wiele. Otrzymując wyzwanie do służby Polsce, często wieziono młodzież bydlęcymi wagonami do miejsca przeznaczenia. Tam przebierali się w junackie mundury i zaczęli odbudowywać zniszczone obiekty przemysłowe albo budować nowe zupełnie od zera. Niektórzy młodzi ludzie musieli dźwigać 50-kilowe worki z cementem non-stop po niekiedy i 12-18 godzin. Nie było to zdrowe, nie było to moralnie w porządku i nie było to opłacane. Młodzi ludzie za swoją pracę nie otrzymywali złamanego grosza, a wszystko przy radosnych dźwiękach komunistycznych pieśni. Młodych wysyłano do przymusowej pracy na podstawie ustawy z 25 lutego 1948 roku o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. Artykuł pierwszy tego zbawiennego artykułu objaśniał, że obowiązek wprowadza się celem włączenia twórczego zapału młodego pokolenia do pracy nad rozwojem i bogactwem narodu. Władze były dobrze przygotowane, w gotowości czekały spisy młodzieży w wieku od 16 do 21 roku życia. Specjalnie przygotowane komisje kierowały do brygad, które można otwarcie nazwać zwyczajnie obozami pracy. A jeśli komuś przyszło do głowy zwyczajnie się nie stawić, to władza również i na tę ewentualność była przygotowana. Taki delikwent już trafiał do aresztu na całkowicie nieprzyjemne, a nawet powiedziałbym nieprzyzwoite 2 miesiące lub całkiem nieprzyjemne i nieprzyzwoite 20 tysięcy złotych grzywny. Kto myślał, że się wykupi i będzie po sprawie, ten się grubo mylił, bo władza przysyłała kolejne wezwanie i cały proces rozpoczynał się od nowa. Mało tego, po tak ciężkiej charówie służbiści działający w ramach służby Polsce potem bezapelacyjnie trafiali do wojska. Zakładano, że młodzi będą pracowali 4 dni w tygodniu po maksymalnie 8 godzin. W praktyce pracowali codziennie, niekiedy i po 12 godzin, a wszystko po to, aby na gruzach pozostawionych przez niemieckich faszystów i na gruzach ustroju wyzysku i krzywdy społecznej budować wraz z całym narodem nowe, lepsze i szczęśliwe życie. Komuniści obliczyli, że w Polsce żyje ponad 2 miliony zdolnych do pracy młodych ludzi w wieku od 16 do 21 lat. Wielu z nich było przeciwnikami władzy. Działali w niepodległościowym podziemiu, w harcerstwie albo w katolickich organizacjach. Kiedy po II wojnie światowej władzę w Polsce przyjęli komuniści, zderzyli się z murem niechęci Polaków. Jedynie co na nich działało, to środki przymusu bezpośredniego. Służba Polsce miała 2 podstawowe założenia. Miała być źródłem darmowej siły roboczej oraz miała za zadanie wychować nowego, ideowo słusznego Polaka. Jak wiadomo, bito rekordy, procenty norm rosły i rosły. Byli i tacy, którzy za 840% normy otrzymywali nowy zegarek. Jak propaganda głosiła wówczas, to nie dla zegarków podejmowano się tytanicznego wysiłku, a wszystko dla naszej kochanej socjalistycznej ojczyzny. A ci prawdziwi junacy, nie ci pompowani przez media 24 godziny na dobę, to ci czasami uciekali, bo nie było kolorowo. Niektórych z brygad obiady zmuszało podłe jedzenie, najczęściej kasze albo ziemniaki, albo jedno i drugie, najczęściej spalone, najczęściej niedosolone, czy wręcz nawet i słone. Jak chleb rzucili, to było święto. Najczęściej ścinano młodym włosy, a potem dowództwo wyzywało kwiat młodzieży polskiej od małpich ludzi. A jak się niektórzy buntowali, to dowództwo kazało padać na ziemię, powstawać i tak w kółko, dopóki się protestować nie odechciewało. W niektórych przypadkach oznaczało to, że młodym kazano ćwiczyć, póki nie padali nieprzytomni. Komisje kontrolne stwierdzały, że muchy i włosy kucharek trafiały do wiader z jedzeniem, że podawano zepsute jedzenie, że w jedzeniu znajdowano robaki, że junacy sypiali na deskach, bez pościeli, że nie wydawano mydła, a już o tym, że byli zawszeni, to chyba nie trzeba dodawać. Dawało to do myślenia władzy, która szkoliła dowódców. Tylko jacy to musieli być dowódcy, jeśli nie rozumieli nawet tak podstawowych słów jak plansza, horyzont czy laureat, że trzeba było z tyłu słowniczek trudnych pojęć wydrukować. Tacy to byli dowódcy. Raczej regułą była o 6 rano pobudka, zaś po śniadaniu maszerowano przez całe miasto do pracy, bo to darmowa propaganda. Po pracy bardzo częste, regularne ćwiczenia wojskowe. Junacy otrzymywali karabiny, z którymi musieli maszerować na pole. Musztra trwała kilka godzin. Strukturę organizacyjną służby Polsce tworzyły komendy wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne. Chówce zajmowały się organizowaniem w poszczególnych miejscowościach szkoleń, prowadzeniem działalności kulturalno-oświatowej i sportowej. Prowadziły także werbunek do szkół przysposobienia zawodowego. Służba Polsce zbudowana została w oparciu o zasady wojskowe i przy wsparciu oddelegowanej do niej kadry oficerskiej. Patronat nad nią objęło Ministerstwo Obrony Narodowej. Pierwszym komendantem głównym służby Polsce został pułkownik Edward Braniewski. W praktyce jednak organizacja kierowana była przez aparat PZPR i Związku Młodzieży Polskiej. Pierwsze brygady służby Polsce ruszyły do pracy 1 maja 1948 roku. Ich członkowie mieli specjalne mundury i obowiązywała ich dyscyplina wojskowa. Wykorzystywani do prostych i ciężkich prac, junacy zapewniali państwu armię, prawie że bezpłatnej siły roboczej. Młodzież pracowała w brygadach bez wynagrodzenia, państwo gwarantowało jedynie wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. W 1949 roku działania służby Polsce obejmowały jakieś 1,5 miliona osób. Brygady pracowały m.in. przy budowie Nowej Huty, odbudowie Warszawy, osuszaniu żuław, a także w państwowych gospodarstwach rolnych. Do specjalnych brygad służby Polsce, tak zwanych nadkontyngentowych, pracujących w bardzo ciężkich warunkach w kopalniach i kamieniołomach, reżim komunistyczny wcielał młodzież, której nastawienie polityczne uznawał za wrogie wobec władzy ludowej. Odnośnie okoliczności powołania służby Polsce, to zwracano uwagę, że przymus pracy i indoktrynacja polityczna w warunkach skoszarowania młodzieży miały być szkołą nowych stosunków społecznych. Powszechna organizacja Służba Polsce rozwiązana została uchwałą Rady Ministrów 17 grudnia 1955 roku. Uwzględniając wszystkie relacje, jakie można wyczytać czy obejrzeć w internecie, to musi być szokujące stwierdzenie pułkownika Edwarda Braniewskiego z marca 1949 roku, kiedy powiedział, że dla większości młodzieży, a w szczególności tej wiejskiej, taka służba Polsce to były jak prawdziwe wczasy. Przyznam, że byłem niejednokrotnie na wczasach i muszę z całą stanowczością powiedzieć, że moje i pana pułkownika Braniewskiego pojęcie na temat udanych wczasów są biegunowo od siebie odległe. Co ważne, to junacy nigdy nie otrzymali i nigdy się nie doczekali odszkodowania za przymusową pracę. Od lat ich przedstawiciele wysyłają gdzie tylko mogą listy do parlamentu, do rządu, żeby przyznano im zadośćuczynienie. Niestety napotykają mur bezczynności. Pewnie z powodu romantycznego mitu, jaki udało się utrwalić komunistom wśród Polaków, panuje bowiem powszechne, aczkolwiek błędne przekonanie, że wszyscy junacy byli ochotnikami, którzy jeszcze w dodatku otrzymywali za swoją pracę wynagrodzenie. Jeszcze niektórzy śmią twierdzić, że służba Polsce zwalniała z wcielania do wojska. Nic dziwnego, że jak dotąd na poważnie jeszcze żadna prośba nie została rozpatrzona. No bo po co? To bardzo wygodne państwo, w którym przyszło nam żyć powoli, dokładnie, wnikliwie, bo taka praca wymaga czasu, a tego trzeba czasu junacy mają coraz mniej. Dzisiaj junacy mają odpowiednio 87, 88, 89, 90, 91 i 92 lata. Czy żyjemy w cynicznym państwie? To już sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Ja dziękuję bardzo za obejrzenie materiału. Jeśli się podobał, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, a dajcie w bok, jak macie temat na następny film. I dzięki serdecznie za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam, czy ich klikanie, bardzo pomaga. My się widzimy przy okazji następnego filmu, a to oznacza, że już widzimy się, kiedy każdy z was przeczyta sobie więcej na temat takiej niewolniczej pracy w PRL-u. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.